Halo, halo. Nie było nas cały miesiąc. Spotykamy się znowu w studiu Radia Mors. Równo po miesiącu. Ja jestem Krzysztof Metelski. To są Głosy z Pudła, a ze mną są...
Kasper Konopiński.
Max Dicti.
I to są Głosy z Pudła.
Tak.
I... Czyli...
Najlepsza audycja o grach planszowych w Radiu Mors.
Dlaczego?
Bo jedyna.
Bo
zgadza
jedyna.
Się, mamy to.
Ja bym tutaj na początku, zanim zaczniemy, chciał przeprosić wszystkich słuchaczy. Dzisiaj Pudel 3, czyli ja może być troszeczkę zachrypnięty. Niestety jakieś przeziębionko mnie wzięło, proszę mi to
wybaczyć.
Znaczy,
powiedzmy sobie szczerze, po prostu nie mieliśmy przeglądu technicznego w ubiegłym
no,
miesiącu.
No to prawda. Przez cały miesiąc musieliśmy kombinować, jak ten przegląd zrobić i teraz w kolejce czekamy.
No tak, tak, bo wiadomo, sesja te sprawy, ale jak to się mówi, wróciliśmy z mlekiem, a nie na mleku, czy jakoś tak? No, jak Spartanie tak przychodzili, nie? Ale może to jest już dobry czas na newsy z Pudła.
Tak. Newsy z Pudła. Pierwsze faktycznie od miesiąca, bo ostatni raz newsy z Pudła były 1 lutego, a mamy 1
marca. Ale to ty teraz można powiedzieć, że ty jesteś faktycznym takim informatorem w
miesięcznik.
Tym momencie.
Nie, no właściwie prawda jest taka, że tyle się, słuchajcie, wydarzyło przez ten miesiąc, że no nie zebrałem wszystkiego, co się dało, tylko zebrałem te najlepsze i właściwie najświeższe, bo dużo tych rzeczy, które powiem, są z ostatniego tygodnia, ale zacznijmy od najważniejszego hot newsa.
Taki cieplutki.
Niespodziewanie, po prostu najlepszy.
Aż parzy w łapki, nie?
Aż parzy w łapki. Uwaga, trwa konkurs na edukacyjną grę planszową o Janie Pawle II.
Nie.
Organizowany jest przez...
Ojej.
Uniwersum. O Jezu, uniwersum. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
to
w
się nie skończy dobrze. Ale
to jest laboratorium Jana Pawła II.
To jest osobne uniwersum. To jest osobne uniwersum,
tak, ale
dobrze powiedziałeś.
To się bardzo źle skończy, jak się do tego wykopowcy.
Ale słuchajcie, poczekajcie. No. Poczekajcie, bo jeszcze nie powiedziałem najlepszej wisienki. Uwaga.
Mów.
Tytuł tego konkursu, czyli tak jakby taka nazwa, to jest Gra o niebo.
Ojoj.
Więc ale... już pojawiły się komentarze, no to przerabiamy Grę o tron, nie?
Ale wiecie co, to jest jakby... To jest taki potencjał, ale w takim negatywnym sensie.
Ja się zacząłem
Ja kiedyś byłem w, brałem udział w konkursie papieskim, byłem finalistą.
A wiesz, że ja też?
Byłem w Łodzi na finałach i dostałem przypinkę z Janem Pawłem II.
Co?
Za finał?
No.
Za cały finał dostałeś tylko przypinkę.
I tam dyplom jakiś, tam wiesz inne, ale mam przypinkę z Janem Pawłem II.
No dobra, to jest flex.
Ale Łódź. No w Łodzi.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, projekty można zgłaszać do 15 kwietnia tego roku. Ja nawet chciałem zobaczyć, jakie są nagrody, żeby jeszcze tu przytoczyć, ale już...
Uścisk Jana Pawła II.
Zapomniałem, szczerze mówiąc.
Podejrzewam, że
jak to jest uniwersytet, to po prostu nagrodą będzie jakieś, nie wiem, wydanie tej gry.
Mhm.
Śmieszne tak się, że coś takiego jest. Jeszcze plakat jest piękny, bo właśnie tam to typowe zdjęcie Jana Pawła II w tle niebieskie tło i kostki, które tam gdzieś latają, więc...
Znaczy, ja wciąż się boję, jak dużo złego może z tego wyniknąć, ale
a wyjdzie jakiś taki bezbek, nie? Taki ze słabą mechaniką, no, bo się pewnie
obawiam
jakiś doktoryk.
Się, właśnie ja się nie zdziwię, jeżeli będzie tak, wiecie, że nawet ktoś da jakiś ambitny projekt, ale on nie przejdzie, bo będzie zbyt ambitny.
No,
nie?
tak.
Albo zbyt mało
faktycznie
edukacyjny.
Gra o tron w Watykanie, nie?
Ale w sensie, to by mógł być fajny temat, nie? Ale
dobrze,
no,
przejdźmy do kolejnego
dalej,
newsa.
Bo tego trochę jest dalej. Dzisiaj. No słuchajcie, to był taki news, cieszę się, że do niego wcześniej nie dotarliście, bo on jest akurat najstarszym z moich newsów, więc tak trochę chronologicznie idziemy. Kolejny news, też troszkę już starszy, bo sprzed tygodnia, to zresztą dzisiaj rano Kasper się dowiedział już, że uwaga, Brass Birmingham prześcignął Gloomhaven na Board Game Geeku.
A tak, tak.
Gloomhaven, które tam na pierwszym miejscu było chyba od 3 lat.
Teraz
długo
jest na trzecim.
A jeszcze, właśnie, to jest jeszcze ciekawe, że spadło na drugie, a teraz stan dzisiejszy, że jest na trzecim, a na drugie wskoczył Pandemic Legacy sezon pierwszy. Więc w ogóle Gloomhaven po prostu upadł na łeb na szyję. Ale co ciekawe, można było zaobserwować przez pierwszy dzień, dwa, po tym jak Brass Birmingham zdetronizował Gloomhaven, to w pewnym było widać, że w obu tych grach pojawiało się dużo ocen 1, jakby 1 na 10 gwiazdek, że ewidentnie fani Gloomhaven chcieli dojechać Brasa, a fani Brasa
tylko
Gloomhaven.
To nie nazywajmy ich fanami, to są turbofani, to są psychofani, tak.
Sekciarze.
Szósty krąg wtajemniczenia,
tak.
Tam 25 level na BGG.
Tak, więc no tak to wygląda. Taka ciekawostka.
Gloomhaven for life.
I tu od razu można powiedzieć, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy o tych spekulantach, którzy pewnie tutaj będą...
Tak, będą wykupywać wszystkie
będą
te brasy.
Brasa, no to wiemy już,
takiego wała.
Wiemy już, że Rebel go wyda, więc nara spekulanci, Mm-hmm. Idźcie do piachu.
A to też sporo kontrowersji to wywołało, bo jednak to bierze Asmodee, dobrze mówię?
Jeszcze raz?
Że bierze, jakby to jest od Asmodee bezpośrednio.
Rebel albo... jest pod Asmodee. Tak
no jakby. I właśnie są duże nie? kontrowersje, że za każdym razem, kiedy wiesz się Asmodee tym zajmuje, to w pewnym sensie dana firma upada albo jest ma kryzys jakiś.
Wiedziałem, to, nie znałem takich przesądów.
Więc to wywołało dyskusję, na pewno na polskich takich, wiesz, ogłoszajkach typu...
O nie, to czy... znowu oni, ktoś upadnie.
No, trzymamy kciuki za Rebela, to trzymajcie się tam.
Chłopaki, nie, no, dacie radę.
Rebel pojawi się jeszcze dwukrotnie w dzisiejszych newsach, ponieważ może zacznijmy od tego, że taki najświeższy news wczoraj Awaken Realms podało swoje zapowiedzi na rok 2023, w sensie no, kampanie będą w tym roku, a kiedy to wyjdzie, to wiadomo, oni robią Kickstartery. I mam uwaga tak, Stalker, the board game.
Stalker.
Get out of here, stop.
Tak, to jest, Stalker wow. Brzmi dobrze.
Mamy Dragon Eclipse, jakiś ich nowy setting dla dwóch graczy, taki ciężko stwierdzić, ale mają być stwory, ma być fajnie. Ale co chyba najbardziej wszystkich, powiedzmy, zaskoczyło, Nemesis, ja to tak nazwę żartobliwie, 3. No bo to jest trzecia odsłona Nemesisa. Tak. On się nazywa Retaliation? Nie, jak to się czyta ładnie?
Retaliation.
I także tam chodzi o to, że tak jak w pierwszych dwóch częściach raczej kosmici nas niszczyli potężnie, to tu też to będą robić. Ale my będziemy trochę, stronę, ale my będziemy troszeczkę tak. bardziej przygotowani, bo będziemy jakimiś kosmicznymi Marines.
Nie używaj tego, bo to
przepraszam,
będziemy wojownikami kosmicznymi.
Żołnierzami z kosmosu, wiadomo. Tak. I co właśnie tutaj już od razu można powiedzieć, to że tego Nemesisa Rebel już zapowiedział, że wyda. Więc też wiemy, że to będzie.
Ja bym chciał tylko, Max, powiedzieć, że trochę tu skłamałeś, bo powiedziałeś, że Nemesis 3 zaskoczył wszystkich graczy. To ja rozmówię, nie. Mnie nie.
No dobra.
Mnie Stalker.
Raczej może nie zaskoczył, ale można powiedzieć, że to jest najgłośniejsza premiera, a z drugiej strony też taka kontrowersyjna, bo ludzie już są tacy, o, po co nam trzecie.
Ale przynajmniej jest zmiana, taka jakby
to
duża
w finałowa jakby, że to ma być teraz taka trylogia i koniec.
Tylko, że Adam powiedział, że to jest prawdopodobnie ostatnia część.
Prawdopodobnie zobaczymy, jak będzie.
No może jednego razu nie obudzi się i sobie przypomni sen sprzed roku. Nemesis 4.
I potem wyda na ten temat serial na Netflixie, nie?
Tak, może, serial Nemesis. A nie, czekaj, to już chyba było jakiś Island.
Ale nie, to bardziej to chodziło mi jak z Wiedźminami. Był jeden, drugi, no ja trzeci wiem, i dalej, wiem. dalej to leci.
Zrozumiałem aluzję, ale to tak, wiesz, dobrze. Sobie pomyślałem, że czyli kurczę, mam całkiem, te alieny były.
Czyli mam całkiem, można powiedzieć, że jasne żaluzje.
Bardzo jasne. Są.
Są otwarte.
Tak jest.
Słuchajcie, kolejny, przedostatni już news dzisiejszego dnia, to jest fakt, że Glass Canyon Unplugged, czyli ludzie odpowiedzialni chociażby za grę z Dying Light, która ma wyjść, czy za Frostpunka, który był ostatnio w Polsce, już też dotarł od Rebela, zapowiedzieli grę na podstawie Apex Legends, czyli tej takiej strzeleneczki.
Battle Royale.
Ze świata Titanfalla. Tak. Tak,
kampania na KS-ie już zapowiedziana na 17 maja i tu również wkracza Rebel i mówi, no wydamy to, jakby co. Więc nie wspierajcie polscy gracze, bo my to wydamy. Nie wiem, czy widzieliście figurkę do tego, które nam pokazali kilka. Ja jestem zachwycony tą jedną, która ma trochę elementów takiego niebieskiego plastiku na jakąś taką tarczę.
Gdzie ją można zobaczyć?
Gdzieś tam, jak udostępniali materiały, to kilka figurek pokazali, takich wstępnych. I jest jakiś taki... Może ty grałeś, Kacper, podejrzewam.
Ale wystarczy wpisać Apex Legends Board Game
i ci wyjdzie, tak.
Dobrze.
Tak. I jest dobrze. Figurka z taką niebieską tarczą, jakby jakąś energetyczną.
Tak,
i ona,
ja
i ona
wiem,
jest taka właśnie z niebieskiego plastiku, więc to bardzo
ładnie. Ja nie pamiętam, jak się ta postać nazywała. On był jakimś z Hawajów, chyba był jakimś Polinezyjczykiem on był.
No, ale jakiś taki koksu, powiedzmy.
Tak.
Duży pan. No. I na koniec najważniejsza, słuchajcie, informacja dzisiejszego dnia. No, po prostu taka ważna, że myślę, że zarówno dla słuchaczy...
Przepraszam, muszę ci przerwać. Przypomniałem sobie, jak się nazywał. Chyba.
No.
Wydaje mi się, że to był Bastion, ale pewności
Bastion
nie ma.
Może być.
Dobrze,
a to w Overwatchu też był.
Też był.
Słuchajcie, najważniejsza, może nie dla słuchaczy, może nie dla ludzi na świecie,
ale dla
nas, bo uwaga, dla mnie tym bardziej, bo słuchajcie, prawie dwa lata temu, 10 marca 2021 roku, był pierwszy odcinek Głosu z Pudła w historii, czyli zaraz dwa latka będziemy mieli, ale co jest jeszcze ważniejsze, ten odcinek, który dzisiaj tutaj tworzymy, to jest 50. odcinek Głosów z Pudła.
To jest... Ja...
Bo brawo, to policzyłem, brawo. Więc ogłaszam wielkie świętowanie. Mam ciasto, więc teraz myślę, że czas na muzyczną przerwę. Trzeba ochłonąć z tą niezwykłą informacją i po przerwie wrócimy do tematu.
Dzisiaj milutko, kurczę, muzyczka taka, można sobie przypomnieć, jak to, jak to kiedyś było. Ja muszę wam powiedzieć, drodzy słuchacze, wy tego niestety nie widzicie, naprawdę niestety, bo Max przyniósł przepyszne babeczki. Znaczy,
myślę, podejrzewam,
że są przepyszne, bo jesteśmy w studiu nie wolno jeść, dlatego przez całą przerwę tylko na nie patrzyliśmy i ostrzyliśmy sobie ząbki.
No nie chcieliśmy też, żeby koniec muzycznej przerwy nas zastał z ciastem w ustach.
No to prawda, to prawda. To byłoby bardzo nieciekawe. Ja tutaj w trakcie przerwy Krzysiu mi przypomniał, że coś takiego istniało, więc się z wami, słuchacze, podzielę. Pewna pani, która nas nauczała w zeszłym semestrze, pani Kasia Michałowska, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy.
Powiedziała nam o istnieniu pewnej klątwy wśród podcasterów i innych takich. I ta klątwa polegała na tym, nazywała się...
Klątwa siódmego odcinka.
Dokładnie tak. I polegała ona na tym, że po siódmym odcinku zazwyczaj wszystko się rozpadało, bo już brakowało motywacji, pomysłów.
Weny i tak dalej.
A tu zobaczcie... My już siódme okrążenie robimy.
Tak, no. 7 razy tę klątwę zniszczyliśmy.
Siedem razy.
Niebawem wróci.
Właśnie, że cykl po prostu powtarza.
Ale słuchaj, to przecież ostatni tydzień, raczej ostatnim miesiącu nie było tej...
Faktycznie.
Nie,
nie daliśmy się klątwie siódmego odcinka.
Nie, ale wróciliśmy.
Ale zobacz, bo w zeszłym miesiącu był 49 odcinek, 7 razy 7.
Ale
daliśmy się.
Ale daliśmy radę, wróciliśmy, mamy nową energię, mamy nowe gry, mamy nowe wszystko.
Pokonaliśmy złą moc. Dobra, bo my się tutaj rozgadujemy o rzeczach okołopudlowych, a myślę, że warto by powiedzieć, jaki jest temat odcinka. Prawda?
Chyba, no tak jest, chyba, ale on się troszeczkę łączy dzisiaj z muzycznymi przerwami, które są czasami kontrowersyjne, jeżeli chodzi o samą dekadę muzyczną.
Są?
Są, no jednak słuchaj, na przykład ta muzyka, czyli te okolice lat 2010, Justin Bieber,
to
Britney
prawda.
Spears.
To są kontrowersyjne.
Britney Spears, ale nie, to ty szanuj.
Ja szanuję, ja ją lubię, ale nikt nie powie, że ona ma bardzo negatywny fanbase też czasami.
No,
znaczy
to prawda.
Nie fanbase, tylko elektorat negatywny.
To, skoro taki kontrowersyjny, Krzysztofie, co to za temat?
Jest to temat gier w settingach, które my lubimy, ale zawiedliśmy się na samych grach oraz na odwrót, na barot. O grach, które nas bardzo zaskoczyły, ale w settingach, które nas zupełnie nie grzeją.
Tak może, żeby to zobrazować jakoś ładnie, na przykładzie, to ja może zacznę.
Proszę bardzo, to będą przykłady.
Tak, pierwsza gra, ona jest bardzo krótko, nie będę mówił, dlatego też chcę się nią posłużyć jako przykładem. Ja ogólnie bardzo lubię science fiction, fanem Star Warsów jestem. Może nie jakimś turbo mega, nie znam nas wszystkich Sithów z sagi i tak dalej, ale jednak lubię. Mhm. I robiąc kwerendę bożą do tego odcineczka, tak, research, natknąłem się na takie, no już dosyć stare dzieło. Jeśli dobrze pamiętam, to tam były jakieś lata 80., kiedy to wychodziło. Gra nazywa się Star Wars Jedi Knights CCG. Mhm. Czyli jak już tytuł tej gry mówi, no był to CCG, gra, w której kolekcjonujemy karty, zbieramy swoją talię. I co można o niej powiedzieć? Jeśli chodzi o mechanikę gry, nie było tam zupełnie nic odświeżającego, nic specjalnego. Jakby to po prostu kolejny cecek na rynku, który się wpasował w szablon, tylko dołożył do tego Star Warsy, no ale spoko. Myślisz sobie, ej, Star Warsy to może akurat w ten będę grał, a nie w jakiś inny. No i tutaj ząk. Ta gra jest tak strasznie brzydka. Bo tam nawet nie ma jakichś osobnych grafik, koncept artów czy czegoś takiego, tylko po prostu są wykorzystane zdjęcia
z oryginalnej
trylogii Star Warsów. Jest bardzo dużo kart.
Duna, też tak
pamiętamy.
Tak, tylko że tutaj problem masz jeszcze taki, nie? Że wiesz, George Lucas, tworząc tą oryginalną trylogię, jednak zrobił to w taki sposób, że wiesz, miał ograniczenia sprzętowe.
No
i na przykład Yoda wtedy był małym robocikiem, no nie?
Taką maskoteczką.
Taką maskoteczką.
Takim pudelkiem.
Ale dało się, jakby przez to, w jakim settingu to było zrobione, jak było wykadrowane i tak dalej, to ten Yoda wyglądał w miarę akceptowalnie. No właśnie. A tutaj na kartach, na których jest Yoda, on jest po prostu tak bestialsko wycięty, jak na green screenie.
Ojej.
I wygląda tak paskudnie. No po prostu nie mogę o tym czegoś dobrego
Mały,
powiedzieć,
zielony
bo
goblin.
Tak jak Star Warsy lubię, to ta gra po prostu nie wyróżnia się niczym ciekawym i jest brzydka niesamowicie. Poza tym wydaje mi się, że na chwilę obecną już jest martwa po prostu.
Niech samo za siebie mówi to, że nigdy o tej grze nie słyszałem. Do dzisiaj.
Tak jest. Myślę, że mam całkiem podobny przykład, jeżeli chodzi o to, co o sam setting, który mnie bardzo grzeje. Ale sama gra to jest paździerz. Mianowicie chodzi, też o tej grze pewnie nie słyszałeś, ale to jest Warhammer, to jak wychodziła czwarta edycja.
A to wszyscy wiemy, że Krzysiu lubi.
Tak, ale chodzi o tego fantazy. Chodzi o tego fantazy.
O to ten lepszy.
Tak, tak. Przez większość czasu ja byłem większym, no nie powiem tego fanboyem, bo wiele rzeczy to, na przykład te podręczniki to miałem w PDF-ie, czy w jakichś innych rzeczach. Bo jednak wiedziałem, że no, genialny wydawca to lubi tak troszeczkę na te pieniążki, jak to się mówi, młócić.
No lubi.
I to bardzo. Ale wróćmy do tego, że jest to gra Warhammer Elector Counts, czyli ci hrabiowie elektorzy, nie? To rozbudowana gra wojny. Za 135 bułek.
A, czyli po prostu gramy w wojnę?
Nie, znaczy wiesz co, to jest coś takiego, że musisz wystawić jakieś tam prowincje, czyli po prostu są karty tam prowincji obrońców i atakujących, to tak w skrócie dużym, telegraficznym. Tasujecie, patrzycie, co macie na ręce, okej. daję, nie wiem, że to jest Altdorf. Mhm. Dołączam do tego obrońcę. Mhm. Nie wystarczy, że ktoś ma lepszą kartę atakującego, już wygrywa.
I zdobywa tej... Altdorf.
Tak, tak. To jest gra w wojnę, ale
wow.
Droga.
Wow.
A ładna chociaż jest?
Ładna chociaż?
Zależy.
Okej.
Okay. Znaczy, zależy od gustu.
Znaczy, zależy od gustu, bo w dużej mierze to są ilustracje takie miszmasz tych okładek, czyli wiecie, to są full color i tak dalej, mhm. oraz tych takich, powiedzmy to, nazwijmy rycin z podręcznika samego. Mhm. Takie same outline'y, sama kreska taka,
no tak,
to
tak,
czarno-białe.
Kojarzę, jak to wygląda.
Więc mi się na przykład podoba, ale jak zobaczyłem ten gameplay, jak sprawdziłem te karty, nie.
A, patrz.
Zniesmaczony.
Ja jestem wielce zniesmaczony.
Tu masz sobie miasto i tu masz jednego chłopka i on tego miasta broni.
Tak.
Ale zobacz, tam jest mocniejszy chłopek, przegrałeś, ojoj.
No albo w drugą stronę, nie? Więc to jest prymitywne, to jest toporne i ja się zastanawiam.
Nie ma co wręcz się rozwodzić nad słabością.
No tak, no wojna.
Smutno trochę. Słuchajcie, to pozostajmy może w temacie kontrowersji. Ja mam jeszcze większą kontrowersję, ale taką bardziej ogólną.
Gra Britney Spears.
Nie. O co chodzi? Uwaga. Jest taka gra.
Która chciała,
żeby wszystkim fanom settingów żyło się lepiej.
Nazywała się
Monopoly, którego po prostu milion edycji różnych settingów jest kosmiczny. I to jest przerażające.
Spodziewałem chociażby się, że to się tu dzisiaj pojawi.
Ja uznałem, że no trzeba wspomnieć o tym. Trzeba o tym wspomnieć.
Tak.
Chociażby moim zdaniem ładnie wyglądające nawet. Monopoly Mario? Było coś takiego.
Mario Kart.
Tak. I tam naprawdę fajnie to wyglądało, ale gameplayowo no to było Monopoly. Po co? Naprawdę nie rozumiem tego. I tak samo, no wszystko było. Gra o Tron pewnie też była.
No tak, na 100% było.
Oczywiście.
Skyrim był,
Fallout. Ja nawet mogę strzelać grę i ona pewnie będzie, a jak strzelę, której nie było, to wydadzą ją w ciągu roku. No w ogóle nie opłaca się nawet
rozwodzić. Nawet są dwie wersje z Metallicą. Dwie wersje.
Słuchaj, więc to raczej chciałem tak szybko wrzucić, przypomnieć, dlaczego Monopoly jest złe.
Ja bym tylko do Monopoly się odniósł, tak. Jedną rzecz bym powiedział. Tutaj trochę od tematu odcinka odbiegnę, bo szukając właśnie gier, natrafiłem na nią dzisiaj. Dosłownie dzisiaj świeżo na nią spojrzałem i chciałem ją bardzo wziąć, ale niestety ona nie pasowała mi do tematu odcinka, bo to nie jest temat, który mnie grzeje, a gra wygląda jak paździerz. Gra, którą znalazłem, to jest takie Monopoly w połączeniu z pokerem i nazywa się Trump the Game. I jakby lore jest takie,
tak.
że
Kevin spotkał Trumpa.
Próbujesz odtworzyć sukces finansowy nie. Donalda Trumpa. Tylko, że to jest po prostu Monopoly z kostkami, z pionkami. Tylko, że jak już staniesz na jakieś pole, to nie możesz po prostu tego pola kupić, tylko zawsze jest aukcja. I wygrywa ten, który, wiesz, da największą kwotę i masz tam jakieś modyfikatory, że nie wiem, masz taki budynek, to do aukcji i o to masz tyle i tyle dodane. To już jest jakieś tam uciekawienie, ale to wciąż Monopoly.
Ale właśnie mnie to zastanawia, w sensie, kto jest takim fanem Trumpa, szczególnie, że ja widziałem okładkę tej gry, że ona wygląda na takiego Trumpa sprzed 20-30 lat.
Tak, tam jest
lat,
po prostu wielka morda.
Ale to może to... Bo to z którego to jest roku w ogóle?
To jest stara gra.
No to myślę, że to może wtedy, kiedy był ten Kevin Sam w Nowym Jorku.
I nagle ludzie się...
Tak, jakoś wtedy
tak,
mniej więcej.
Ale fajny Trump tutaj.
Jakoś
dziwny.
No coś takiego.
A, jeszcze ja tak dla słuchaczy, którzy słuchają troszeczkę cięższej muzyki, przypominam, z Wielkiej Czwórki trash metalowej, tylko Metallica ma Monopoly. Nie słuchajcie jej.
Proszę nie robić antyreklamy.
To jest dozwolone.
Proszę nie robić.
No cóż, czy chcemy jeszcze negatywu dodać, czy może damy odpocząć słuchaczom?
Ja bym dodał. Ja bym więcej dodał.
Wiecie co, to ja dam kontrowersję totalną. Uwaga, bo to będzie kontrowersyjne. Też może dla was.
A to poczekaj.
Że dla Krzysztofa może być.
Bo ja chciałem dokończyć. Więcej dziekciu, beczka wytrzyma. Tam się podoba.
Tak, dobrze. Beczka wytrzyma.
Beczka do woreczka.
Taka tutka, wiadomo.
Tutka. Tak. Uwaga. Gra w settingu, które lubię generalnie. Myślę, że powszechnie można powiedzieć, że jest to lubiany setting. Gra, która jest ładna, duża, ma ładne figurki, ładne elementy. Ogólnie też zapowiadała się spoko, a zagrałem i się nie zachwyciłem, czyli Władca Pierścieni Podróże przez Śródziemie. To jest...
Aha.
Pamiętam, że Krzysiu się interesowałeś tą grą, więc tak, nie wiem, czy to jest dla ciebie kontrowersyjne teraz.
Powiem ci, ja mam ją w swojej kolekcji, ale z tego względu, że ja kiedyś miałem Dominiona, nie? Takiego w folii i to bardzo tanio go wyhaczyłem. Po prostu tak, żeby mieć coś bardziej wartościowego na drodze handlu wymiennego. Pozyskałem Władcę Pierścieni, Podróże przez Śródziemie.
Za tego Dominiona?
Tak, tak, okay. Tak. Tą drugą edycję, jeszcze tą poprzednią. Więc ja w zasadzie tylko jakby nie grałem w nią, bo jakby nie miałem ekipy, ale mam pomalowane wszystkie figurki, no prawie wszystkie do niej. Więc to tak troszeczkę z tego też patrzyłem od strony modelarskiej, ale sam nie grałem w nią.
No to niestety, na czym ona polega? Niestety na psiocze trochę przepraszam, nie chcę zniechęcać
ale
do rozgrywki.
Ale nie, ja wybaczę.
Generalnie jest to taki ten typ gier, troszkę jak Posiadłość Szaleństwa, czyli mamy aplikacje, w których są scenariusze, mamy kafle terenu, mamy jakichś bohaterów, no i generalnie jest scenariusz, bijemy orków, coś
i
tam się dzieje.
Spotykasz kozę w międzyczasie.
Tak, jest fabuła, co? Teoretycznie.
Że na przykład jest coś tam takiego, że pompatyczna historia, idziesz łąką, spotykasz kozę.
No właśnie, jest też coś takiego, faktycznie
jest
taki element.
Jest.
Ale też, no tam niby jest kampania i też dodatki, wiesz, więc to się ludziom spodobało, ale dla mnie po pierwsze mechanicznie średnio, bo tam wymyślili taki mechanizm jakby losowania kart zamiast kości i te karty mają różne symbole i też zależnie od tego różne testy nam się udają, nie? Że musimy dany symbol ileś tam razy wylosować, żeby na przykład właśnie pokonać przeciwnika, przeszukać jakieś miejsce. Ale co tam jest najgorsze moim zdaniem? To ta aplikacja. Bo są gry, które dodają aplikację i ona jest spoko, ona właśnie ubogaca rozgrywkę, a tutaj siedzisz w tej aplikacji, naprawdę. Bo całe opisy tam masz, wszystko. Co chwila musisz jakby rejestrować tam właściwie, co robisz, żeby też gra była jakby świadoma, gdzie jesteś, też rusza tymi przeciwnikami i tak dalej, i tak dalej. I może to byłoby wygodne, ale naprawdę ja miałem wrażenie, że grając w tę grę trochę więcej patrzyliśmy w ten tablet chyba, czy tam laptop, niż na samą planszę. No, że jakby za mało gry w grze. Takie miałem poczucie.
Okej, okay, w tą stronę. Mi się wydaje, że ja kiedyś o tej grze już mówiłem.
Może być.
W Głosach z Pudła. I to było przy okazji właśnie, jak mówiliśmy o grach z aplikacjami. I pamiętam, że
może
wtedy,
nawet sobie też obrażałem.
Wtedy właśnie o tej aplikacji mi się wydaje, że się wypowiedzieliśmy w miarę pozytywnie. Ale to było na zasadzie takiej, że ty, Maksiu, wtedy jeszcze do końca nie wiedziałeś, nie grałeś w to jeszcze.
Może być, nie wiem.
Na papierze brzmi dobrze, ale jak widać Max przetestował niekoniecznie.
Grałem raz i nie podeszło tak bardzo. W sensie, okej, może trzeba by więcej rozegrać, ale ta jedna rozgrywka naprawdę spowodowała, że no ta aplikacja, która dawała naprawdę dużo tych opisów, to jednak za dużo ich dała po prostu. Nie, że gdyby aplikacja na przykład miała mało opisów, a tutaj by jakieś karty i faktycznie siedział, wiecie, nad tą kartą, czytał to chociażby współgraczom, to może by to jakoś bardziej zbudowało klimat. A trudno było zbudować ten klimat, gdy ja czytałem naprawdę czasami bardzo dużej ilości tekstu, które były po prostu w tej aplikacji i tam trzeba było wszystko przeklikiwać, ustawiać. Też wiadomo, że ja grałem na tej zasadzie, że grałem z osobą, która już to grała. I ona poniekąd też, powiedzmy, była mistrzem tej aplikacji, czyli ewentualnie coś tam pomogła i tak dalej, coś tam kliknęła i to też powodowało, że ja się czułem jako taki, no to było trochę jak taki RPG, że jednak jestem mistrz gry, on dużo ogarnia, ale ja się czułem, że jestem naprawdę z boku, jestem takim bardziej mało istotną postacią.
Szkoda. Myślę, że też mindset to trzeba sobie usystematyzować do konkretnej gry, bo ja powiem na przykład za siebie, jedna z moich ulubionych gier, horror w Arkham, pierwsza moja partyjka, gdzie ja tak się nie przygotowałem do tego, średnia była. Ale to teraz to jest topka u mnie, nie?
No wiadomo, różnie to bywa. Mnie niestety o tyle też zawiodło, że to był moment, gdy był bardzo duży hype na tę grę. Bo ta gra była, jak wychodziła, była mega reklamowana. Zresztą dalej, jak wychodzą dodatki, to Rebel tam, o patrzcie, kolejny tutaj pakiet z trzema figurkami orków.
Tak, tak, tak.
I spoko, rozumiem, że ludzie lubią to zbierać, też jakby fajnie, że ta zawartość się pojawia. Ale niestety mnie po tej grze pierwszej nie przekonało. Kto wie, może jeszcze kiedyś siądę do tego po raz drugi.
Może się zmieni zdanie.
Cóż, tak to bywa.
I niestety. Tak jeszcze rzutem na taśmę przed muzyczną przerwą chciałbym opowiedzieć o Concordii. Boże, ale mi to nie podeszło.
Concordia?
Niestety.
Concordia. No, ja bardzo lubię ten setting, w sensie starożytność.
W jakim to jest właśnie?
Graliśmy w to razem.
Graliśmy
w graniu w lochu. Ja to przyniosłem, chyba, czy to?
Tak.
To takie z pioneczkami, jesteś handlarzem w Rzymie.
Jej, tak. Faktycznie, ja zapomniałem, że to się Concordia nazywało.
Tak.
Ja mam główny problem z tym, bo ogólnie sam setting mi bardzo odpowiada. Ja bardzo lubię na przykład Siedem Cudów Świata. Jeszcze to tak troszeczkę pograć roleplayowo, że z tym jednym kolegą po lewej budujemy relacje kupieckie, złote karty i tak dalej, a reszta tam się bawi ze sobą, nie? Czy tam takie... No czuć wtedy to jeszcze, jak się puści muzyka, że to takie polis, nie? I takie prosperujące. A w Concordii to ja nie wiem, kiedy się ta gra kończy. To jest tam taki mam problem z balansem w sensie samego tempa, że ona się nigdy nie kończy, a w pewnym momencie stryk.
Nie ma.
Nie ma.
Cyk. I ja się zgodzę, że po pierwszych rozgrywkach też byłem tak zaskoczony. I my zagraliśmy w to raz i faktycznie jak grałem w to pierwszy raz, to też byłem taki, o kurde, koniec zaraz, nie? A tutaj się przez to, że to też jest mocno zmienne i tam chyba są trzy warunki tego, kiedy gra się kończy. No więc zgodzę się, że na pierwszy raz tak. To jest słabe.
A jeszcze szczególnie, że to takie dość hype'owane, bo to jest klasyk. To jest klasyk.
No, ale jednak. Dla mnie po kolejnej rozgrywce fajniejsze, ale zgodzę się, że faktycznie jak to taki hype'owany klasyk...
Dam szansę temu w przyszłości, ale dalej myślę, że będzie problem z samym tempem. Bo to ja też nie czuję.
Ja myślę, że mogę powiedzieć, jakby tutaj wdrożyć klasyczny segment głosów z pudła, czyli pan Kasper się nie zgadza.
Wsiąść do pociągu albo te reformacje.
Nie, pan Kasper się nie zgadza.
Panu Kasperowi się podobało.
Właśnie, ja chciałem powiedzieć, że mi się ta gra bardzo podobała. Faktycznie widziałem jej mankamenty, te, o których Krzysiu mówisz, ale jakby tak, wiesz, przyjąłem je do siebie, przytuliłem, powiedziałem, jesteście teraz moje, kocham was i zagrałem w tą grę powiedzmy tak z dystansem i z miłością.
Powiedzmy sobie szczerze, ten dystans wynikał z trzech piw.
Może trochę.
Ciekawa teoria.
Może trochę, ale mi się ta gra na przykład bardzo podobała i no fakt, widzę te mankamenty, że one są uciążliwe i będą uciążliwe, ale jak się już trochę z grą oswoi, to wydaje mi się, że da się jakoś na to zaradzić.
No to jest, to widać, że to jest starsza gra i że to jest taka typowa, powiedzmy, typu niemieckiego gra ekonomiczna. Wydaje mi się, że też coś, co tam jest, co jest dosyć irytujące, to już po kilku rozgrywkach, tam jest, mam wrażenie, problem z tym skalowaniem graczy. Na tej zasadzie, że jak gra się w dwie osoby, to jest za mało gęsto. Ale gra się więcej, bo my graliśmy chyba w pięć.
To jest za bardzo.
Nie, nawet nie, że za gęsto. Ta gęstość jest okej, ale za długo się czeka na swoją turę. Że naprawdę ten, jakby każdy, mimo że tam się tylko zagrywa kartę i robi się jakąś akcję, rusza się tymi kupcami po tej planszy Rzymu i handluje z różnymi tam, nie wiem, różnymi towarami, to potrafi zająć, bo liczysz sobie, okej, okay, czy to mi się bardziej opłaca, bo tyle pieniędzy dostanę, a może teraz to, a może jednak teraz zagram tę kartę, że zagram kartę mojego przeciwnika. Więc uważam, że jestem ciekaw właśnie, jak ona chodzi w 3-4 osoby. Może to jest złoty środek, bo tak jeszcze nie grałem. Grałem właśnie tylko w 5 i 2. No więc taki rozstrzał.
Ja myślę, że tu można połączyć dwa pragnienia pudli. Pragnienie pudla numer 1, żeby dać szansę Concordii i pudla numer 2, żeby zagrać w 3 osoby i zrobić pudlowe spotkanie przy Concordii.
Zrobimy.
No to dobrze, może poza tym spotkaniem zróbmy też muzyczną przerwę. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand to ask you a question. Cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is
I die. Tough love, my friend, 'cause the answer's still no.
sometimes I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude?
Dzień dobry, głosy z pudła, przerwa minęła.
A nawet dobry wieczór.
A nawet dobry wieczór, no, do,
no w zależności
zależy.
Kto słuchał, jaki pozór.
Dokładnie.
Ja bym powiedział, że tylko dzień, bo gdyby był dobry, to byłbym
na rybach.
To nie byłoby
Monopoli.
To nie byłoby na rybach. A propos Monopoli, Krzysiu, właśnie ja tutaj bym jeszcze do tego tematu powrócił, niechlubnego.
No nie.
Tak, bo kontynuując temat...
Bo Kacper kocha uniwersum Monopoli i się zawiódł grom.
I się zawiódł Monopoli Fallout.
Inaczej. Właśnie to jest tak, że uniwersum nie jest monopoliowe, ale gra jest trochę monopoli pochodna, tak bym powiedział. Kojarzycie może serial taki już troszkę starszy, on chyba też w latach 80. wychodził, Twin Peaks.
Tak. A był. Entering, taki... ostatnio była rocznica Entering Town of Twin Peaks, bo to chyba tam 24.
Tak, i to taki, wiecie, kryminalny, zagadki, morderstwa, takie rzeczy, trzeba rozwiązywać różne sprawy. No i wyszła gra planszowa, która się nazywa Twin Peaks Murder Mystery Board Game.
Czy to jest jak Cluedo?
Właśnie nie, zupełnie nie.
Wiesz co, ja akurat jeszcze tak wrócę do samej kwintesencji tematu, jak ty powiedziałeś, że setting, który ci się bardzo podoba, ale że to przypomina Monopoly. Tak sprawdzaliśmy z Maxem ten w zasadzie Monopoly dla budowlańców. Jest coś
o,
takiego.
O, matko.
Tak. Że, no,
ona się nazywa
małpka
budowlanka.
Fajna.
Małpkie.
Małpka fajna, ale mechanika słaba.
Tak.
Wracając.
No, wracając właśnie, no tutaj mamy takie... Ja ogólnie serialu nie oglądałem, ale tematyka kryminalna i powiedzmy jakieś pochodne, jakieś CSI i tak dalej, bardzo lubię.
Miami Vice, Wadowice.
Dokładnie, Miami Vice, Wadowice. I tutaj jak o tej grze czytałem, to się naprawdę niesamowicie strasznie zawiodłem, bo faktycznie według lore, według tego, co nam twórca tej gry planszowej próbuje powiedzieć, to jesteśmy właśnie jakimś tam detektywem, który ma rozwiązywać różne zagadki.
Jeden gra Twinem, drugi Pikiem.
Mamy po planszy porozsiewanych różnych podejrzanych, mamy porozsiewane różne puzzle, różne wskazówki, które mogą nas doprowadzić do tego i my musimy je zebrać. I zanim powiem, jak gra wygląda, jak się w nią gra, to powiem, co trzeba zrobić, żeby wygrać. Żeby wygrać, po pierwsze, trzeba zebrać 4 karty podejrzanych, które mają do siebie pasujące symbole, bo tam każdy podejrzany ma jakiś symbol i trzeba mieć 4 z tymi samymi symbolami. Trzeba zebrać 12, nie wiem, czy to żetony, czy tokeny, co to jest, 12 donatów mamy zebrać, takich do jedzenia, wiecie.
A, bo policja takie zbiera.
Tak, bo policja.
To jakaś dziwna waluta.
I 5 puzzli pentagramu. Tak, tak. Musimy złożyć cały pentagram z puzzli.
I obok te wszystkie pączki położyć, nie?
I jak zbierzemy te wszystkie elementy, no to wygrywamy. I teraz jaki jest problem z grą? No taki, że my nie mamy wpływu na nasze akcje. Mamy 2 kostki, planszę, która wygląda jak z Monopoly. I wszystko, co robimy, co zbieramy, jakby wszedłem na
ale
pole...
Ale masz jeden pionek.
Wydaje mi się, że tak.
To wiesz co, to ma mniej głębi strategicznej niż Chińczyk. Bo w Chińczyku są taktyki.
Ale no to prawda.
Się przekonałem,
ale
bo tam jest
i
donat?
Słuchajcie mnie. I właśnie chodzi o to, że stajecie na pole, dajmy na to, nie wiem, z podejrzanymi i to nawet nie ma, że dobrze, to ja wybiorę, gdzie poszukać i tam są jakieś szanse na kogoś, czy cokolwiek. Nie. Bierzesz ze stosu kartę podejrzanego, o kurczę, nie moja. Trudno.
Ale to jest przykre.
No strasznie.
Ojej.
I przez to, że tutaj jest tak dużo warunków zwycięstwa i jest tak duża losowość, to w tą grę można grać godzinami po prostu rzut kostką, 5 pól, o, nie moje. Lecimy dalej.
To już lepiej rzucić tą kostką i sprawdzić, kto wygra.
Zirytowałem się teraz, moi drodzy. Dlatego,
ja też.
Dlatego
ja
twórcy takich dobrych
ja uważam,
settingu,
że to jest gorsze niż Monopoly.
Tak, ja się zgadzam. Oczywiście.
Tak.
to ja już naprawdę...
Jednak jest poziom niżej. Bo... Jednak to jest ten siódmy krąg piekła.
Wiesz dlaczego gorsze? Bo Monopoly przynajmniej ci mówi w twarz, jestem słaba. A to udaje, że jest czymś na podstawie uznanego serialu.
Jestem magia i miecz, talizman.
No to też. Teraz jest lepszy. Ale
znaczy,
no po prostu...
Znaczy tak, tylko... To brzmi w założeniach, jak taka przygodówka.
No.
Nie, w sensie nauczcie się sprzedawać swój setting do ludzi, którzy umieją robić gry, bo po prostu ilość gier na podstawie settingów, która jest słaba, jest przerażająca. Że po prostu jest taki rzut na kasę, sprzedajesz licencję na szybko i po prostu no, coś takiego powstaje. Dla mnie to jest straszne.
No.
Myślę, że możemy troszeczkę osłodzić to chwilę, dorzucić trochę miodu do beczki dziegciu.
Tak, ja myślę, że teraz możemy przejść do tych
dobrych. I też już miód został.
U mnie tak samo.
Miodek. No,
dokopaliśmy się po prostu.
Tak, tak, trzeba było troszeczkę się dokopać, ale już tu jesteśmy. I ja chciałbym opowiedzieć o settingu, który nie grzeje mnie aż tak bardzo, a w zasadzie nie grzał, bo teraz ja go lubię. Aha. Się trochę przekonałem w zasadzie. Max, możesz zgadywać, bo ty często o tej grze mówisz.
Ja mówię...
Przynajmniej personalnie.
Ark Nova.
Nie.
O, czekaj. Ostatnio dużo X-Wing. Star Wars, tak?
Mhm. X-Wing.
A w ogóle X-Wing?
W ogóle X-Wing.
Brawo.
Ja zacząłem grać w X-Winga, zanim się interesowałem jakoś Star Warsami. Dalej w zasadzie to nie lubię, bo...
To prawda, to widać.
Nie lubię aż tak bardzo, z tego względu, że na przykład uważam, że fani... Gwiezdnych Wojen oraz na przykład Władcy Pierścieni i Walaszka też. Jedyne, co potrafił robić, to rzucać cytatami. Dosłownie. Naprawdę.
Trochę tak.
Więc
no, to trochę nie... tak. No, wszystkie memy ze Star Warsów się opierają na cytatach z filmu.
Ale
więc.
Krzysztofie, mega rel. Bo ja właściwie, może nie, że nie interesowałem się Star Wars, jak zaczynam grać w X-Winga, ale no teraz gram w niego mnóstwo. Mm-hmm. Po prostu cały czas prawie, bo tak mi podeszła ta gra. I coraz bardziej się interesuję samym światem, nie? Że faktycznie seriale sobie jakieś oglądałem, coś tam.
Tak, tak.
No.
Bo jednak ja miałem taki problem kiedyś z tym uniwersum, że on był dla mnie za bardzo taki cukierkowy w porównaniu do tych innych. Ale jak się już trochę wgryziesz w ten lore, nawet
Star Warsy,
za pomocą...
one tylko z wierzchu takie cukierkowo wyglądają.
No i przez tych fanów, to jednak oni robią dość jakby dużo dobrego dla siebie, ale złego dla wszystkich wokół. Ile można słuchać non-stop ten monolog, raczej ten dialog między Obi-Wanem a Grievousem, no. Ile można, no. Ludzie.
Zaczynamy Star Wars audycję. Hello there. No właśnie. Ale też, żeby oddać, jest sporo reakcyjnych memów ze Star Warsów, które są fajne.
Tak,
to prawda, reakcyjne się świetnie nadają.
This is getting out of hand.
Tak.
A propos właśnie, zapomniałem to przytoczyć, bo jak zapowiadałem Nemezisa, to chciałem powiedzieć, że to jest kolejny już poziom. This is getting out of hand, bo now there is three of them. O matko, co my zrobimy? Więc to trzeba oddać, że fajne, ale zgadzam się, że...
Za dużo, to jest po prostu za dużo.
Dobrze, ale może teraz trochę o X-Wingu. Powiedz w ogóle, co to, z czym to się je, bo tak powiedziałeś.
No jeżeli słuchacze nie wiecie, to jestem zawiedziony, ale jeżeli nie wiecie,
proszę,
to
proszę nie obrażać słuchaczy,
są stateczki, robimy piu-piu.
To jest proste bitewniak, ale ma dużo jakby zmian odnośnie wszystkich innych bitewniaków. To jest bitewniak inny niż wszystkie. Dlatego, że przeważnie w grach bitewnych mamy jakiś oddział i on się porusza w odpowiednim jakimś tam, w odpowiednim zasięgu.
W calach na przykład.
W calach. No, jedyne chyba w centymetrach to ogniem i mieczem było.
Już teraz nawet na cale przechodzą.
Tak, w drugiej edycji został. Tak.
Amerykanizacja.
Tak.
Tak, Anglosasacja. Anglosensacja. Tak więc, sam ten X-Wing jest troszeczkę inny z tego względu, że bierzemy pod kontrolę statki. I jak wiadomo, statki, tak samo jak samochody...
W miejscu się nie obrócą.
Nie pojadą w bok. Więc to jest taki troszeczkę symulator, można powiedzieć, pilotów. To mamy wtedy te tak zwane diale, czyli to są takie okrągłe...
Takie miareczki.
Nie, jeszcze teraz chodzi o planowanie.
O kręćkach mówisz.
Tak, to są kręćki i kręciołki, czyli takie kartonowe kółeczka obustronne i tam planujemy ten ruch, który wykonamy. Teraz się zmieniły w ogóle zasady z inicjatywą, więc trzeba jeszcze bardziej patrzeć, czy się tu uda, czy się zderzę. Tak, więc samo to manewrowanie jest jeszcze bardziej wymagające. Znaczy, jest bardziej wymagające. Nie powiem, że jeszcze bardziej, bo wtedy to było dużo głębi strategicznej, a nawet taktycznej, bo to jest mniejsza skala. Uh-huh. Ale to nie było jakoś szczególnie trudne. Teraz trzeba się bardziej liczyć z konsekwencjami, na przykład z wleceniem w asteroidę, we własny
nawet
statek.
No, tego nie było.
Tego nie było. Bo wcześniej to było coś takiego, że jak jeden statek swój wjedzie w drugi, to oni się tam wyminą, bo to jednak to są...
No, to mają... akcję traci.
Tak,
tyle.
Ale mają komunikację, nic się wielkiego nie dzieje. A tutaj blacha o blachę.
Cyk.
Cyk, złomowisko. Więc właśnie bardzo mi się spodobała ta gra i szczerze wiem więcej o statkach niż o samym uniwersum.
Tak, tak, ja mam podobnie. Tak, w sensie, tak. Nie no, w ogóle ja uważam, że ta głębia manewrów, jak już się w to pogra, bo faktycznie na pierwszy rzut oka sobie myślisz, no rzuca się tymi kostkami, są te miareczki, ale naprawdę ten ruch to jest podstawa.
Trzeba się
trzeba
wyuczyć.
Umieć. Są ludzie, którzy po prostu mają taką miarkę w oczach i nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż zaplanowanie tego manewru. Kurde, czy ja tu się zmieszczę pomiędzy tymi asteroidami?
Tak minimalnie zmieściłeś.
Tak, że po prostu masz ten milimetr i jeszcze stanąłeś przed statkiem przeciwnika.
Tak, i możesz strzelać. Tak.
Piękna sprawa. To jest lepsze właściwie niż rzucenie tam, nie wiem, czterech obrażeń, jakby wiecie, bez przerzutów, bez niczego. Więc ja jestem fanem, aż zrobiliśmy smaka, musimy zagrać.
Musimy zagrać.
Wcale nie grałem.
A może w końcu zrobimy to, co jest obiecywane Pudlowi 3 od dawna i
no
to tak,
niech
to
się zrobi.
No to niech Pudel 3 znajdzie czas. Nie, dobrze. Chłopaki, mam audycję, chłopaki. Studia, pracę mam tutaj,
ja już
nie
mam
wiem, plan.
Dobrze,
pogadamy
znajdę,
o tym
potem. Znajdę.
Pogadamy
znajdę.
O tym potem, bo właśnie, słuchajcie, nie możemy się teraz kłócić o to, bo
dobrze.
Ma zostać miodek. To ja może to przejdę prawda. Teraz do miodku kolejnego, jeżeli pozwolicie.
Kontynuujmy.
Ja bym teraz powiedział, kurde, czy można o tym powiedzieć, że to jest setting? Słuchajcie, coś, co mi właściwie aż tak nie przeszkadza w grach, więc trochę będę sprzeczny sobie, bo powiem, że to będzie słabszy element tej gry, ale wiem, że wielu ludzi tego nie lubi. Czyli uwaga, mamy coś jak generic fantasy. Czyli takie podstawowe, no tu jakieś
takie
elf,
typowe D&D, tak, bez czyli to, że, zgłębiania no, się w świat.
Czyli to jest właśnie... że wszyscy wiemy, co to fantazy, ale my nie pogłębimy zbytnio tego świata, tylko po to, żeby ta gra działała.
Ciekawe, czy myślimy o tej samej grze. Też jedną
mam. Słuchajcie, możecie strzelić. Ja mam dwie tutaj, które są w generic fantasy i uważam, że są bardzo spoko. Zagadka.
Krzysiu?
Ja muszę się chwilkę
dobrze,
zastanowić.
Dobrze, to ja dam mój gest. To jest gra, którą też dzisiaj chciałem powiedzieć. Fantastyczne Światy.
Tak, to jest jedna. Fantastyczne Światy, czyli gra karciana, w której po prostu... zbieramy właściwie jak najlepszy set kart po to, żeby tam kombos fajny wyszedł, więc generalnie całkiem no, to przyjemna rzecz, naprawdę jestem fanem tego filera, ale druga rzecz to jest ostatni Bastion.
A o tak, nie słyszałem.
Czyli... Z tym krasnalem na okładce. Tam sobie skacze i w ogóle.
Chyba tak, chyba tam skakał. To jest generalnie, jeżeli kojarzycie grę Ghost Stories, czyli taką bardzo trudny co-op kiedyś był, że jesteśmy czarodziejami i bijemy duchy i bronimy jakiejś takiej wioski, 9 pól.
To my tu twierdzę sobie. Taką, tak. Się staramy obronić.
No właśnie, to w ostatnim Bastionie
tak
jest basic, twierdza, idą tak, potwory tak, tak. Na kartach, rzucamy sobie kosteczkami też trochę, ale to jest generalnie całkiem fajne planowanie i to jest nawet lepsze niż Ghost Stories moim zdaniem, bo po pierwsze ładniejsze moim zdaniem o wiele, bo Ghost Stories ludzie kochają, a ja uważam, że ta gra jest brzydka strasznie. Proszę mnie nie bić teraz za to, ale
no właśnie teraz tutaj...
W sensie ona jest ciekawa faktycznie, bo ma setting nietypowy.
Wysłał ci elektronicznego plaskacza w twarz.
Ona ma nietypowy setting, nie ma innej takiej gry. Ale co z tego, że ma nietypowy, jak on mi się nie podoba. A ostatni Bastion ma te generic fantasy może, ale jednak są fajne figurki tych postaci i każda postać ma swoją umiejętność i tak jak w Ghost Stories mamy 4 postacie, powiedzmy, które i tak nie różnią się tak bardzo, to w ostatnim Bastionie chyba 9. Więc naprawdę jest fajny wybór tego, jak sobie zagramy. To jest gra, w ogóle, w którą grałem solo najwięcej, o dziwo, uwaga. Bo chciałem
ale
sprawdzić.
To ogólnie jest co-op?
To jest co-op, tak, więc można
to więc mam solo, takie nie? Pytanie, czy kiedykolwiek wygrałeś?
Chyba raz. Ale nawet nie wiem, bo to jest trudne, naprawdę.
Tak jest.
Bo
tak.
To po prostu, bo tam jest generalnie idea taka, że atakują nas co rundę potwory, te tury idą w kółeczku i generalnie jest ileś tam metod, że przegramy. No ale celem gry jest to, że jak jest deck potworów, to gdzieś tam na końcu jest wtasowany boss i my nie wiemy w ogóle, co to jest za boss. I nie dość, że cel jest zniszczenie tego bossa. No i spoko, on się pojawia, można go zniszczyć, ale pierwsze, że to jest trudne, żeby do niego dotrzeć. Matko jedyna.
Przeżyć do bossa.
Tak, przeżyć. A jak już się pojawia, to jest taki po prostu potężny człowiek. Jeżeli wcześniej się nie przygotujesz jakoś, a nie da się przygotować, bo nie wiesz, kto to jest, to może być ciężko. Bo tam jest generalnie taka też mechanika, że tak jak rzucamy kośćmi, które mają różne symbole do tych potworów, żeby je zabić.
To ten boss też symbole... może różne warianty mieć. Tak?
Tak, i chodzi też o to, że te symbole możemy zbierać. Czyli że ja na przykład zebrałem dwa czerwone żetony, więc teraz będę mógł jakby te dwa czerwone obrażenia zbić temu bossowi. No jeżeli na przykład przygotuję się czarnymi i niebieskimi kolorami,
a on będzie czerwony,
no to lipa, raczej go nie zdążę go ubić. No ale cóż, trudna gra, ale moim zdaniem jakby te generic fantasy w ogóle nie przeszkadza w tym, żeby była naprawdę solidna.
Kacper.
Dobrze, to ja na koniec myślę też dam coś takiego z miotkiem, które... Tego bym nie nazwał generic fantasy, tego bym w ogóle nie nazwał fantasy. To jest w settingu średniowiecznym, gdzie sam setting średniowieczny nie jest jakimś takim moim bardzo nielubianym. Natomiast tutaj chodzi mi o to konkretnie, na czym gra się skupia. Bo no już o fantastycznych światach nie będę mówił, bo tu wiadomo, pudle w jednym pudle żyją, więc to już zostało wszystko przepowiedziane, ale chodzi mi o grę, która skupia się bardziej na budowaniu coś w ten deseń.
Budowlanka jednak będzie.
Tak,
super, jednak Monopoly
ale
budowlanka.
Właśnie ta, zawsze jak myślę średniowiecze, to mam gdzieś na myśli jakieś, nie wiem, zamki, pola bitwy, takie rzeczy. A tutaj jednak mamy budowanie. To jest gra, w którą pudle grały razem.
Czy to są budowniczy Zachodniego Królestwa?
Architekci.
Architekci, tak.
Architekci.
Że pozytywnie.
Tak, pozytywnie. O. Gra jest bardzo fajna.
Właśnie też myślałem, czy w drugą stronę. No bo nie. Średniowiecze lubię.
Nie, właśnie gra jest bardzo fajna, ale nie spodziewałbym się, że mi się tak spodoba po settingu budowania, kurde, katedry.
To prawda.
Ale tam czarny rynek jest, nie? To wiadomo.
Jest. Jest taki można pchli sprzedać, market,
można
z którego
sprzedać
można...
Można tam parobka jakiegoś znalezionego w lesie.
Tak, można tam ludzi sprzedawać. Ale o tym się nie mówi. Cicho. Ale właśnie to jest to, co mi się w tej grze podoba, czyli ta mechanika cnoty. Jeśli jesteśmy postacią wielce cnotliwą, to dostajemy w jakichś tam miejscach bonusy, chyba w klasztorze, czy gdzieś tam, ja nie wiem.
No punkty generalnie.
Nie pamiętam.
Ale jak jesteś niecnotliwy, ale to jak, nie płacisz podatku.
Ale jak jesteś niecnotliwy, to jesteś takim rzezimieszkiem, łotrzykiem i nie musisz płacić
podatku. Nawet
podatków.
Jest jedna postać, którą grałem, to właśnie...
Ona już zaczyna jako rzezimieszek.
Opiera swoją osobowość, jako bycie chuliganem.
Tak. Więc generalnie można albo grać cnotliwymi ludźmi, albo korwinem, żeby nie płacić podatków.
Ja panu nie przerywałem.
Architekt.
Właśnie to, co mi się też podoba, to to, że no, w tej mechanice, jak jesteśmy tymi cnotliwymi, to jednak na czarny rynek się nie zapuszczamy. To jest dla nas ciemna strefa, niedostępna.
Nie chcą nas tam. Jeszcze nie powiedziałeś ważne, że musisz być cnotliwym, że budować tę katedrę dla Boga.
Tak, i to jest bardzo fajne.
To jest
ogólnie
ciekawe.
Gra jest worker placementem, gdzie sobie wysyłamy naszych parobków, żeby nam zbierali, nie wiem, drewno, kamień, cegły, takie rzeczy. No,
z dużą negatywną interakcją, to też warto zaznaczyć.
Tak, jest duża negatywna interakcja.
Ale nie trzeba grać negatywnie.
Nie trzeba, ale można.
Ale powiedz mi, czy nie zdarzy się przeważnie jakiś jeden typek, który ci zabierze twoją tą bandę robotników z tego tartaku.
No, zdarzy się.
No mi na przykład trzy razy.
Dlaczego spojrzałeś się na mnie, Krzysiu?
Nie pamiętam, kto z was kradł, ale ktoś z was kradł.
Wszyscy kradli.
Właśnie, bo
ja nie kradłem,
w grze
ja
jest też taka mechanika, że można porywać robotników innych graczy z ich miejsca pracy. Czyli jeśli Max ma 5 robotników w kamieniołomie, to ja mogę wysłać moich ludzi do kamieniołomu.
Tylko nie do kostnicy.
Tak, ich po prostu tak zajumać do kostnicy mojej własnej. A potem mogę ich albo, nie wiem, sprzedać do więzienia i mi wtedy więzienny zapłaci, albo na czarnym rynku.
Typowe średniowiecze.
No, ale w ogóle tak jest z tym settingiem Zachodniego Królestwa, że jak na nie spojrzałem pierwszy raz, to też nie byłem przekonany. I jest ta druga część Paladynii. Jak patrzyłem na nią, to byłem taki, o co tu chodzi, w ogóle nie kumam, co w tym fajnego.
Myślę,
a potem zagrałem.
Kreska nie pomaga.
W sensie, ona jest fajna, jak już w to grasz. Ale jakby, żeby cię wczuć w klimat, jest moim zdaniem...
Jest za bardzo karykaturalna, moim zdaniem.
Tak, ale ogólnie gra fajna, polecam każdemu, polecam wypróbować.
No. Słuchajcie, zakończyliśmy miotkiem, zakończymy jeszcze po audycji babeczką urodzinową, pudli...
Pudlarską.
Możecie się obejść smakiem.
Jak to jest, tam gody jakieś złote, srebrne tam...
To mamy kartonowe.
Kartonowe gody, 50 odcinków. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać w każdą środę o 18:00, w soboty powtórek o 16:00. Można też nas znaleźć na Spotify'u, w tym takim słynnym archiwum Radia Mors, ale pamiętajcie, żeby teraz nas tam znaleźć w rubryczce na żywo, bo już nie jesteśmy w audycji, tylko trzeba tam poskrolować i tam jest, że pudle są na żywo.
Żyją, żyjemy.
Tak, żyjemy. Wróciliśmy na marzec, mamy nadzieję, że zostaniemy dłużej, a nie, że znowu 1 kwietnia będziemy. I to żart będzie, nie, na 10 sekund.
Nie, to za 6 odcinków dopiero.
Tak, więc to też szykujcie się. No i co? Ja bym Max Dicti ze mną był.
Kacper Konopiński.
Krzysztof Metelski.
No i trzymajcie się. Do usłyszenia.
Cześć.
Cześć.